Nasz gość dnia.
Marek Olbryś, dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży oraz radny Sejmiku Województwa Podlaskiego jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie.
Panie dyrektorze, zbliża się zima, a już nawet możemy ją zaobserwować. Pojawił się pierwszy śnieg, dla niektórych to z pewnością powód do radości, ale czy pracownicy i odpowiedni sprzęt jest w pełnej gotowości? Czy nie zaskoczył śnieg? Byliście przygotowani?
Tak, no to jest okres intensywnych, już może nawet nie przygotowań, ale intensywnej czujności, bo tak mamy ustawione przedsiębiorstwo, że kiedy nadchodzi pierwszy śnieg, pierwsza śliskość, jesteśmy gotowi do usuwania śliskości i do pługowania śniegu. W każdym wymiarze, czy to będzie pas drogowy, czy to będą place, ulice, ciągi pieszojezdne, musimy być gotowi, bo to jest bezpieczeństwo dla mieszkańców naszego miasta. I tu się staramy zrobić to tak, jak najlepiej potrafimy i tak, na ile nam środki pozwalają, bo to też jest ważne, że to pieniądze odgrywają dużą rolę. Myślę, że tutaj i władze miasta, pan prezydent i nasi pracownicy wiedzą o tym od wielu, wielu lat. Ten poziom, dobry poziom utrzymania bieżącego zimowego w naszym mieście jest bardzo dobry, można powiedzieć. Mam to porównanie z innymi miastami wojewódzkimi. Wiem, że ta dbałość o tą estetykę w okresie tym wiosenno-letnim przekształca się na dbałość w okresie utrzymania zimowego dróg i naszych uliczek, placów, różnych miejsc, gdzie te miejsca są powiązane komunikacyjne z naszymi lokalami mieszkalnymi i z pracą, ze szkołami, bo tak to należy tłumaczyć. Galerie, tam gdzie ludzie uczęszczają, tam musi być gołoleć usunięta, musi być odśnieżone, musi być bezpiecznie, tak żebyśmy mogli prawidłowo korzystać z naszej infrastruktury pieszo-jezdnej w naszym mieście.
W takim razie, jaki sprzęt jest w gotowości? Czy ta ilość jest wystarczająca?
Myślę, że tak. To jest praktyka od wielu lat. Mamy podstawa naszej działalności na drogach, można powiedzieć, to dwie bardzo mobilne, duże pługoposypywarki, które utrzymują ciągłą przepustowość naszych dróg, tych bardzo ważnych w naszym mieście, ale mamy inne jeszcze takie mniejsze nośniki, bardzo kontamobilne z urządzeniami, z ciągnikami. I to już one pracują na tych mniejszych uliczkach. To są ciągniki z pługami, z posypywarkami różnego rodzaju. Razem tych sprzętów to jest ponad 64 te jednostki. Czy to będą duże, czy mniejsze, ale one pomagają pracownikom w tej trudnej sytuacji kryzysowej, która się odbędzie. Ja myślę, że nie dojdzie do takiej sytuacji, że ten cały sprzęt będzie użyty, że tak jak jest to teraz, te zimy są, można powiedzieć, lekkie, a jeżeli już są, to jest to okres 2-3 tygodni i one mijają. Najważniejsze jest to, żeby w takiej kryzysowej sytuacji sprostać przejezdności, żeby to była komunikacja na dobrym poziomie odśnieżania i posypywania solą, tak żebyśmy mogli tu bezpiecznie się poruszać. I tu jest, można powiedzieć, ja to powtarzam zawsze, że ekstremalne warunki są bardzo trudne i wymagają bezpieczeństwa od kierowców, zwracania uwagi na prędkość, na przechodniów, muszą dostosować i zmienić nawyki jazdy letniej do zimowej, bo tutaj na pewno trzeba uważać więcej, znacznie więcej, mieć odpowiednie opony, przyzwyczajenia i też taką czujność w prowadzeniu pojazdu, bo to jest bardzo potrzebne i tu nikt nie zwalnia nikogo. Dzisiaj mieliśmy potrącenie pieszej na przejściu i to jest właśnie niedobre, że nawet jak są dobre warunki, to nikt nie zwalnia od myślenia, czy pieszego, czy kierowcy. Tu zawsze trzeba mieć ograniczenie zaufania do użytkowników w ruchu drogowym i to bezwzględnie każdy musi uważać. Ja też tutaj bardzo proszę o tą dbałość i cierpliwość, czy to trzeba chwilę poczekać, czy się dobrze rozejrzeć. Już w przedszkolu dzieciaki są uczone, żeby oglądać się tak, żeby pojazd nie był. Ja wiem, że przepisy nakładają więcej obowiązków na kierowcę. On musi bardzo uważać, zatrzymać się przed przejściem, ale nieraz w tym okresie, gdzie ślisko, nie można liczyć, że ten samochód się natychmiast zatrzyma. Nawet jeżeli jedzie z małą prędkością. Tu pieszy też musi uważać i też taki apel do pieszych, żeby bardzo uważali na przejściach dla pieszych, bo to jest dbałość o swoje życie i zdrowie.
Tak, dokładnie. Takie posypanie chodników czy dróg solą czy piaskiem, to jednak nie zwalnia nas od tego myślenia.
Tak, oczywiście. To jest, no, trzeba dbać o siebie, a już niedopuszczalnym jest rozmawianie przez komórkę, czyli ta percepcja i te takie elementy bardzo potrzebne do orientacji się traci, bo się rozmawia, nie myśli się o tym, jak przejść bezpiecznie przez jezdnię, tylko myśli się o tym, co rozmówca mówi w telefonie. I to absolutnie jest niedopuszczalne i na pewno policja wymaga tutaj i karze mandatami takich ludzi, którzy to robią. Nie dociera to, bo widać, jak się jeździ po mieście, że ludzie rozmawiają przez komórki, nie uważają na drodze, tylko uważają przez rozmówcę z telefonem i to źle to wypada.
Pomimo tego, że tak ciągle się o tym mówi i dużo się o tym mówi, to jednak ciągle ten problem się pojawia.
Ale trzeba to mówić, trzeba o tym głośno mówić, bo po drugiej stronie jest utrata życia albo zdrowia i to bezwzględnie trzeba uważać na to.
Oczywiście okres zimowy wiąże się także z trudnymi warunkami pracy. Jakie wsparcie otrzymują pracownicy wykonujący pracę w trudnych warunkach zimowych, oczywiście?
To jest, można powiedzieć, otrzymują wynagrodzenie za tę pracę. Jeżeli to jest więcej godzin, to staramy się to poprzez nagradzanie w jakiś sposób, premią, bądź też nadgodzinami. Jeżeli to wymaga nadgodzin, oczywiście trzeba pracownik zapłacić, ale też są normy BHP, które przewidują, że kierowca nie może jeździć powyżej 6 godzin non-stop, muszą się zmieniać kierowcy, muszą odpoczywać. Mamy pomieszczenia socjalne, mamy różnego rodzaju też instrumenty, ciepła herbata, kawa. Jak będzie taka konieczność, że trzeba będzie, że tak powiem, nocować na bazie, tak kolokwialnie mówiąc, to będziemy dostarczać ciepłe posiłki i to na pewno tak, żeby ten człowiek, który pracuje, nie stracił zdrowia, bo można się przeziębić, można, a co jest najgorsze, to absencja, tak? Kierowca, który jeździ posypywarką, jest kierowcą wyszkolonym. Trudno takich ludzi zdobyć. Trzeba dbać o tych ludzi, bo nie ma dużo kierowców z kategorią C, którzy prowadzą ciężki sprzęt. Nierzadko nafaszerowany mocno elektroniką, bo tak trzeba powiedzieć, czy to będzie zamiatarka, czy posypywarka. Jest dużo sprzętu elektrycznego i kierowca musi bardzo uważać. Jest, jak pracuje dłużej, to jest przemęczony i trzeba dbać, żeby on nie pracował dłużej, jak norma zobowiązuje.
Czyli z pewnością też jakieś większe przerwy co jakiś czas.
Tak. Mhm. Dlatego trzeba mieć więcej ludzi. My mamy, tak jak załóżmy dzisiaj, to jest jeden człowiek, który jest na bazie i czuwa, jeździ, monitoruje sytuację na mieście i jeżeli zauważy, że coś jest już do naprawy, cały zespół w dyżurach domowych jest, dzwoni i wszyscy, ile osób jest potrzebnych, ile jednostek jest potrzebnych, wzywa i działamy.
A czy pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do tych warunków zimowych?
Tak. No, mamy załogę, można powiedzieć, doświadczoną w zwalczaniu śniegu i śliskości i tutaj oni wiedzą, o czym polega. To jest dobry sprzęt, sól, piasko-sól, inne elementy, chlorek wapnia, który reaguje na dużo niższe temperatury jak sól. Jesteśmy, że tak powiem, przygotowani poprzez doświadczenie, przez lata pracy w tym. Robimy to, odkąd ja pamiętam, to ponad 50 lat ta firma istnieje i robi to dobrze. Dlatego mówię, mam jako wicemarszałek województwa, miałem możliwość porównania, jak inne miasta są utrzymane w zimę. I tu powiem, że przez ostatnie 5 lat, czy jeszcze wcześniej, zawsze ta Łomża ładnie wyglądała.
Na wysokim poziomie.
Na wysokim poziomie bieżącego utrzymania. Białystok jako stolica województwa nie dał dobrego przykładu.
Mhm.
Tak. Tam ludzie w Białymstoku mówią, że już zaczyna się Argamedon. Było nieodśnieżane. Powiem coś może niepopularnego, ale tam firmy są prywatne, które mają bodaj 4-6 rejonów takich do odśnieżania. U nas jesteśmy firmą samorządową, gospodarką komunalną, która w postaci formy prowadzenia, to jest zakład budżetowy, i tutaj jesteśmy tak przygotowani i tak ta formuła prawna i organizacyjna jest dobrze ułożona, że nie ma z tym problemu.
Panie dyrektorze, wczoraj został przedstawiony projekt budżetu województwa podlaskiego na przyszły rok. Co sądzi dyrektor o tym budżecie?
Można powiedzieć, niedawno ten budżet został opublikowany. Tak pobieżnie żeśmy badali sprawę, jak to miejskie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej i mieszkaniowej otrzymało pieniążki. To jest porównywalne z poprzednimi latami, myślę. I trzeba być naprawdę tutaj też ukłon w stronę pani skarbnik miasta, bo w tej trudnej sytuacji, kiedy samorządy otrzymują mniej pieniędzy, a więcej zadań, naprawdę trudno i szalenie trudno jest skonstruować ten budżet tak, żeby Regionalna Izba Obrachunkowa mogła go zatwierdzić, a radni byli, że tak powiem, zadowoleni i mogli przegłosować ten budżet, bo jest dużo takich czynników, którzy by chcieli więcej pieniędzy. No, nikt by nie chciał dostać mniej pieniędzy, a to sztuką jest takiego, żeby wszystkich pogodzić. Tu myślę, że no, trzeba, czy to pan prezydent, czy radni mają dużo pracy, ale myślę, że jak się rozmawia z ludźmi, jak się przekonuje, jak się dyskutuje, to można to zrobić i myślę, że tak będzie, że tutaj wobec tych trudności trzeba więcej rozmawiać, więcej argumentować i wtedy możemy ten budżet zatwierdzić. To myślę, że nie ma innego tutaj wyjścia. Trzeba współpracować ze wszystkimi klubami radnych w mieście, bo nadrzędną sprawą jest dobro mieszkańców, bezpieczeństwo w wielu dziedzinach kultury fizycznej, kultury, oświaty, gospodarki. Jest to szeroki zakres i to się mieści właśnie w tym budżecie rocznym. Ale to jeszcze trzeba spełnić wielu warunków, tak żeby i Regionalna Izba Rachunkowa, wojewoda, żeby nie uchylił tej uchwały. Jest no, dużo pracy i potrzeba tu wyciszenia i pracy takiej w komisjach. Przede wszystkim komisje będą opiniować te budżety i myślę, że radni sobie z tym poradzą, bo tak jak mówię, jeżeli ktoś patrzy szerzej na miasto, to wszystkie rodzaje działalności w mieście są bardzo potrzebne. Tak
i uda się zrealizować z pewnością.
Ja mówię, no może w dziedzinach tych inwestycyjnych może być gorzej, może być mniej pieniędzy, ale myślę, że no, nikt nie chce źle, każdy chce dobrze, a zobaczymy jak wyjdzie, no bo to budżet to jest plan, tak? A wykonanie jest też inaczej. W trakcie roku budżetowego są różnego rodzaju jeszcze aplikacje do programów unijnych, do zewnętrznych środków. Tak tylko trzeba patrzeć w budżecie, żeby były te pieniążki na wkład własny, bo te dofinansowania są duże, 80-85%, niektóre szkoda, że 50%, ale te pieniążki po stronie włodarzy miasta muszą się znaleźć na wkład własny i wtedy myślę, że można te wszystkie inwestycje, a zapowiada się dużo pieniędzy na remonty na placówkach oświatowych, tak jak tam widzę, też kontynuacja wielu zadań, już mówię z tej mojej branży infrastruktury drogowej. I to dobrze wróży, kontynuacja remontu i budowy bulwarów. Tu też sporo pieniędzy otrzymaliśmy z grantów europejskich. Remont Wesołej, tego hotelu robotniczego. Myślę, że w przyszłym roku zaczniemy ten remont i będzie służył mieszkańcom. Tu już mogę powiedzieć ze swojej działki. Mieszkańcy wyrazili zgodę, wspólnota na ten remont. Podwyższyliśmy fundusz remontowy, dosyć znaczny, ale idzie w dobrym kierunku, że ten hotel będzie służył mieszkańcom, którzy potrzebują mieszkań socjalnych, komunalnych, bo tak jak pamiętam, to ponad 250 rodzin czeka na takie mieszkanie. Myślę, że te mieszkania poszanują, będą dobrze eksploatowane w takich warunkach prawidłowych, że nie będzie żadnych dewastacji, bo nieraz tak się wiąże, jak ktoś dostanie za darmo mieszkanie, to uważa, że ojczyzna czy miasto musi dać to mieszkanie. Powinna ojczyzna dbać o swoich obywateli, miasto o swoich obywateli, ale obywatel powinien dbać
również
o to wspólne mienie, bo ono jest wspólne, wypracowane z podatków nas wszystkich.
Panie dyrektorze, w poranku 7:09 marszałek Prokorym mówił, że zarząd będzie analizować, czy budowa Ksenopolis będzie się opłacać. Przypomnijmy, że jest to pomysł poprzedniego zarządu. Co pan sądzi o tej inwestycji? Czy ona jest faktycznie potrzebna?
Wydaje mi się, że jest potrzebna. Chociaż tak do końca jestem nieprzekonany o rozmachu, o wielkości tego zadania. To zadanie, tak jak w tym filmie Miś było, to musi być na miarę naszych potrzeb i możliwości. To nie może być rozbuchane, bo województwo sobie nie poradzi z tym. Ale to, co jest ważne w naszym województwie, to budownictwo drewniane. Ono się bardzo różni od innych regionów, myślę, i to warto. Myśmy mieli na wystawie Expo w Dubaju taki budynek, który był budynkiem właśnie skonstruowanym przez województwo podlaskie. On się cieszył bardzo dużą popularnością. Drewno to nasza przyszłość, bo to jest ekologia. Myślę, że tutaj poradzimy sobie z działaniami tym pseudo-eko terrorystów, że tak powiem, bo mamy olbrzymie ilości drewna, ono niszczeje, nie można z niego nic robić i w Puszczy Białowieskiej są naprawdę duże animozje społeczne i taka rozbieżność między ekologami a ludźmi, którzy chcą pozyskiwać te drewno, czyli lasami państwowymi, ale też mieszkańcami, bo olbrzymie połacie tego drewna się marnują, a mogą być wykorzystane. I w tym Ksenopolis właśnie będą takie projekcje, programy, zadania, które będą mówiły o tym, jak drewno jest bardzo potrzebne dla życia człowieka. Jak można je wykorzystać w sposób ekologiczny przede wszystkim, ale który by służył mieszkańcom. Bo po wysłużeniu tego drewna, drewno nie idzie do składowiska. Ono może służyć jako opał, ale może służyć jako przetwórstwo w innych rodzajach, czy tworzenia płyt, czy innego rodzaju. Naprawdę nikt nie wymyślił lepszego materiału jak drewno w budownictwie i w życiu codziennym człowieka.
No ale pojawia się pytanie, czy może nie lepiej byłoby te pieniądze przeznaczyć na coś innego, na przykład ważniejszego, na przykład szpitale.
No kwestia wyboru, tak, tu ma pani rację, to ja dlatego mówiłem, że nie można wyolbrzymiać nakładów na Ksenopolis, trzeba je ograniczyć w miarę, ale to jest potrzebne jako sygnalizacja tego, co nasze województwo chce zrobić z drewna i jakie przykłady środowisk, które się zajmują drewnem, mają do zaproponowania dla naszego mieszkańca. I to jest ważne również. Ważna jest ochrona zdrowia. Najważniejsza mi się wydaje, bo to chroni życie i zdrowie człowieka. No ale nie możemy też się skupić na jednym czynniku. To są infrastruktura jest ważna, szkolnictwo jest ważne, kultura jest ważna. Wszystko jest ważne w odpowiednich proporcjach. I naprawdę można powiedzieć, trzeba ozłocić tego człowieka, który potrafi te proporcje zachować. Że mając w budżet tam ponad 1,5 miliarda pewnie, tak jak czytam, jest, to z tej kwoty naprawdę można już, jeżeli to dobry gospodarz będzie analizował, to potrafi to podzielić tak, żeby dla każdego ta krumka chleba była przekazana.
Samorząd województwa podlaskiego w zeszłym tygodniu obchodził 25-lecie. Pan jako były wicemarszałek województwa, jak oceniłby pan te 25 lat działalności samorządu?
W ogóle reforma kraju, która jakby przekazuje władzę dla samorządów, jest cenna i to jest warunek sine qua non demokracji, że władza centralna skupia się na bardzo ważnych sprawach, obronność, inne takie bardzo poważne zadania. Natomiast samorząd w tym codziennym życiu człowieka odgrywa bardzo dużą rolę. bo to są, to jest infrastruktura, to jest kultura, to jest oświata, to jest ochrona zdrowia. Wszystkie te czynniki, co człowiekowi jest na co dzień potrzebny. Człowiek musi mieć dobry kontakt z otoczeniem i być dobrze skomunikowanym i dobrze zadbanym. I to samorząd właśnie jest od tego, żeby od samorządu gminnego, uważam, że najlepsza reforma to była w samorządach gminy. Gmina tutaj, to było wcześniej, w lata, początek lat 90., natomiast reforma samorządu i województwo powstało już pod koniec XX wieku i myślę, że te 25 lat to dobrze spełnione lata dla dobra województwa podlaskiego, bo nie zawsze wojewoda jest, ma takie służby i nie zawsze może sobie poradzić z sytuacją województwa. Wojewoda jest od tych spraw takich, można powiedzieć, mundurowych, od bezpieczeństwa. Nadzoruje, też nadzoruje uchwały gmin, czy województw, czy powiatów. Ale mi się wydaje, że to radni, którzy są wybierani w bezpośrednich wyborach do sejmiku, kontynuują to, co chcą mieszkańcy. Oni są emanacją mieszkańców, tak? I wiedzą, co trzeba w danej gminie zrobić, w mieście, czy w powiecie, czy w województwie ogółem. Gdzie są potrzebne stadiony, gdzie hale, gdzie, jak rozdysponować przede wszystkim tą pomoc z Unii Europejskiej. I to już są duże pieniądze i duże zadania. I myślę, że radni, ale jak i ten system działalności samorządu województwa dobrze się wpisał w dobrobyt, można powiedzieć, Polski, bo Polska, tak jak się patrzy, 20 lat temu jeszcze no, naprawdę zmienia się w pozytywnie i myślę, daj Boże, żeby tak dalej było, żeby ci mądrzy ludzie byli wybierani przez mieszkańców, żeby odróżnić tych, co nie potrafią zrobić, a docenić tych, co potrafią. I myślę, że ja mogę powiedzieć, że poprzednia kadencja samorządu województwa była bardzo dobrą kadencją. Myśmy 750 milionów zastali, jak był budżet, jak mówimy już o budżecie, a zostawialiśmy województwo, jak 1,5 miliarda budżet posiadał, plus 1,5 miliarda jeszcze euro, gdzie można powiedzieć dostępność w funduszach unijnych jest olbrzymia, można dużo zrobić, dużo pomóc dla naszego mieszkańca województwa.
Także już tak na koniec, z perspektywy tego okresu, które z osiągnięć samorządu uważa pan za takie najważniejsze?
Mówiliśmy o ochronie zdrowia. Myślę, że nasze szpitale wojewódzkie, te największe szpitale wojewódzkie, Łomża, Suwałki, Białystok, Choroszcz, przede wszystkim BCO, czyli Białostockie Centrum Onkologii, naprawdę na wysokim poziomie. Przez te 25 lat powstało dużo wspaniałych instrumentów w postaci remontów, zakupu sprzętu, ale też dużo większej jakości. Także tutaj niewątpliwie bardzo duży postęp, ale przede wszystkim to, co ja odpowiadałem, infrastruktura. Tak jak się jeździ po naszym województwie, normalnie są piękne, nowe drogi, na pewno jest jeszcze dużo do zrobienia, ale rewolucja w drogach to była trzy drogi szybkiego ruchu. 19, 8 i 61. Tego nigdy nie było. Myśmy mieli kawałek 8 z Białegostoku do Warszawy. Teraz naprawdę ściana wschodnia ma 19. Tu zachód województwa 61, gdzie od Ostrowi Mazowieckiej do granicy państwa mamy wspaniałą drogę. Za chwilę będzie druga przeprawa mostowa przez Łomżę. Łomża zyskała olbrzymie rzeczy poprzez budowę obwodnicy Łomży. Mamy spokój, nie mamy tranzytów, nie mamy wypadków. Wiąże to się z jakością życia też w Łomży. I to idzie. Ale w dziedzinie kultury też mamy filharmonię i operę w Białymstoku, gdzie nigdy tego nie było. To jest duża instalacja, duża firma, która po tej stronie Wisły największa opera w kraju. Także uzbierałoby się tych, pewnie za mało czasu
za
będzie
mało
mówić
czasu.
Dzisiaj o tym, ale naprawdę postęp cywilizacyjny bardzo duży.
I tutaj właśnie stawiamy kropkę. Marek Olbryś, dyrektor MPGKiM w Łomży, był naszym dzisiejszym gościem dnia. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję państwu, dziękuję pani.
Nasz gość dnia.